Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia i na początek ogromna prośba o to, abyście subskrybowali kanał Sekielski Brothers Studio na YouTubie, żebyście komentowali Farbowanie Życia, klikali podziękuj i wspierali nas na portalu Patronite, bo dzięki temu możemy robić to, co robimy i chcemy robić to jak najdłużej. Dziś w Farbowaniu Życia Katarzyna Parzuchowska. Cześć Kasia.
Cześć.
Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się spotkać i pogadać o swoim doświadczeniu kryzysu psychicznego, bo jesteś jedną z bardzo, bardzo niewielu osób, które mówią głośno, mówią publicznie o tym, że mają doświadczenie schizofrenii. Z czego to wynika Twoim zdaniem? Z tego, że cały czas ta choroba jest uznawana za taką strasznie wstydliwą, bo wokół niej jest tyle stereotypów, czy dlatego, że ona jest jednak tak ciężką i mocną chorobą, że niektórym nie pozwala na takie funkcjonowanie w życiu społecznym na poziomie, który pozwalałby i pomagałby w takim otwieraniu się i spotykaniu?
Myślę, że to jest mega, mega ciekawe pytanie i nie, oczywiście odpowiedź jest złożona.
Śmiało, mamy czas.
Myślę, że rzeczywiście jest tak, że w ogóle gdzieś tak stygmatyzowaną, dyskryminowaną grupą są w ogóle osoby po kryzysach psychicznych. I w tej grupie jest jeszcze podgrupa właśnie osób z doświadczeniem schizofrenii. I to też nie pomaga zaakceptować tej choroby na początku chorowania na pewno, bo jeśli mówimy depresja, no to już dość sporo się o tym mówi, coraz więcej osób znanych mówi o swoim doświadczeniu depresji. Pojawiają się takie przebłyski, jeśli chodzi o chorobę afektywną dwubiegunową. Natomiast jeśli chodzi o schizofrenię, to zwykle dowiadujemy się o niej z mediów, jak coś złego się dzieje. Więc ten obraz jest bardzo taki wykrzywiony, taki straszący, budzący niepokój. No więc taki wizerunek osoby chorującej na schizofrenię w takim społecznym odbiorze, on jest bardzo trudny. Ludzie się boją, ludzie nie chcą wnikać, a jak wnikają, to myślą, że ktoś ma swój film, jest mu w nim dobrze, albo że jest jakiś właśnie taki, śmaki i owaki. Często oceniają, też mają jakieś doświadczenia z filmów, z seriali, gdzie ten obraz też jest taki straszący bardzo, więc głównie to chyba strach albo takie przemocowe patrzenie na osoby z doświadczeniem schizofrenii, więc nam się najwięcej dostaje, jeśli chodzi o tą grupę osób z doświadczeniem kryzysu psychicznym, dostaje pod tym względem, że nam najwięcej się nas kopie pod takim rozumieniu takiego złego odbioru. Tak się dzieje też, że tak naprawdę każdy chciałby usłyszeć jakąkolwiek inną diagnozę, tylko nie schizofrenię. Więc ta stygmatyzacja jest jeszcze silniejsza. No ale też jest coś zagadkowego może w tej schizofrenii, taka jakaś tajemnica, taka może jakaś ekscytacja tą chorobą, że ona jest taka niezwykła. I przy tym wszystkim zapomina się przede wszystkim o cierpieniu, że to jest trudne, że osoba doświadczająca kryzysu psychotycznego jest narażona na próbę samobójczą, na wiele niebezpieczeństw, na wiele ryzykownych zachowań, co może się dla niej skończyć bardzo źle, że jest po prostu w niebezpieczeństwie, że potrzebuje wsparcia, troski, tego, żeby jej pomóc. Być przy niej, towarzyszyć jej. A więc odbiór jest zupełnie przeciwny do tego, co jest potrzebne. I myślę, że dlatego wiele osób nie mówi właśnie o tym, bo czują się niezrozumiane, czują, że to wstyd. czują, że jak to powiedzą, to spotka je wiele trudnych konsekwencji. Tutaj myślę też o życiu zawodowym, o życiu rodzinnym, o życiu w swojej lokalnej społeczności. Im ona mniejsza, tym pewnie trudniej. Im ona bardziej anonimowa, no to jednak jakoś to, im te relacje są bliższe, no to pewnie łatwiej, no bo ktoś zaakceptuje, zrozumie, jeśli nas bliżej pozna. No ale jeśli żyjemy też w takim środowisku, gdzie te relacje nie są takie bliskie, są powierzchowne, no to dodatkowa bariera się wtedy pojawia. Naprawdę trudno jest mówić o tym u nas w kraju, że ma się schizofrenię, jak w różnych programach, audycjach słyszymy o schizofrenii poglądów, o schizofrenicznej ustawie, o jakiejś, nie wiem, psychotycznym zachowaniu jakiegoś polityka, gdzie tak łatwo się używa tych wyrazów dotyczących osób, które doświadczają kryzysu psychotycznego. Tak obelżywie, tak? Bo to mają być po prostu obelgi. Więc trudno w tym wszystkim nagle powiedzieć, no słuchajcie, ale ja. A z drugiej strony to dotyka 1% mieszkańców Polski. To jest 1% stały w różnych kulturach, od wieków, bo zawsze schizofrenia fascynowała badaczy, więc zawsze ten 1% istniał i będzie po prostu.
No ale ten 1% to w 40-milionowym kraju, niemalże 40-milionowym kraju, to jest prawie 400 tysięcy osób, czyli to nie jest tak, że to jest, nie wiem, 5 osób w Polsce, prawda? Tylko
dokładnie.
To jest naprawdę bardzo duża grupa, z której duża część nie jest leczona, albo się nie leczy, albo przerywa to leczenie. I to powoduje, że ten obraz taki tej osoby niebezpiecznej cały czas funkcjonuje, bo te osoby są bardzo często niezaopiekowane, szczególnie chyba w mniejszych społecznościach.
Chyba najważniejsze jest to, żeby też wiedzieć po prostu, że to, że ktoś nie przyjmuje diagnozy albo nie chce się leczyć, no więc nie przyjmuje diagnozy, nie akceptuje jej, to jest objaw schizofrenii. To jest po prostu taki sam objaw jak o mamy, urojenia. Często może być to powiązane z urojeniem prześladowczym, że inni prześladują mnie, obserwują i jednocześnie wmawiają mi chorobę. Że ja wiem, że jest inaczej, chcę wierzyć, że jest inaczej, a inni prześladują mnie i wmawiają, że mam jakiś kryzys, że jestem nienormalny, że jestem jakimś wariatem. To komplikuje sprawę zaakceptowania, bo jeśli to jest objaw choroby, no to ja mam bardzo małe możliwości ruchu, żeby nabrać jakiegoś krytycyzmu i zauważyć, że nie, ja teraz choruję. Więc ten wgląd wypracowuje się na terapii i zwłaszcza na początku chorowania to jest mega trudne, żeby przyjąć i po prostu podjąć się leczenia. Więc to jest skomplikowane ze względu na charakter choroby po prostu. I znam też takie sytuacje, kilka takich osób, ale ich jest o wiele mniej, które usłyszały diagnozę i powiedziały, okej, to już wiem, co mi jest, to mogę się leczyć, to zrobię to i to i będzie dobrze. Ale większość jednak osób w pierwszych latach chorowania w ogóle nie przyjmuje tego do wiadomości.
A im dłużej są nieleczone, tym potem jest trudniej złagodzić te objawy i, no i niestety te funkcje poznawcze no mogą być w coraz gorszej kondycji każdego człowieka, więc im szybciej jest zdiagnozowana, zresztą jak każda choroba, ale przy doświadczeniu schizofrenii to jest bardzo ważne, tak, że im szybciej to jest zdiagnozowane, tym szybciej można zacząć leczenie i może być ono skuteczniejsze.
Dokładnie, też tak jak mówisz, im dłużej czasu mija ten obraz, ten schemat urojeniowy, ten schemat objawów, ma to do siebie, że może się utrwalać. Im więcej razy trafimy w te same urojenia, o mamy, one się powtarzają w naszym życiu, tym trudniej się od nich odgrodzić i właśnie nabrać tego krytycyzmu. Choć z drugiej strony część lekarzy uważa, że osoby, które się buntują na początku, nie chcą się leczyć, też bardzo dobrze rokują później w terapii na przykład. Więc to pewnie jest bardzo indywidualne, nie? Ale masz rację, że tak, że im wcześniej, im też łagodniej łagodniej otoczenie zareaguje na zasadzie takiej akceptacji, wsparcia, bycia przy tej osobie, tym łatwiej jest jej pomóc i wyjść z tego kryzysu.
Więcej spotkało cię dobrych reakcji czy przykrych reakcji, odkąd zaczęłaś mówić najpierw, no nie publicznie, ale, ale wiesz, w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, a potem publicznie o tym, że, no, że masz doświadczenie schizofrenii?
Na początku na pewno więcej tych trudnych, ale też myślę sobie, że to jest uzależnione też od tego, w jaki sposób ja o tym mówiłam. Na początku też nie za bardzo chciałam to zaakceptować, więc sposób, w jaki to przedstawiałam, był trudniejszy do odbioru. Ja też się tego bałam, więc ten strach udzielał się innym osobom, siłą rzeczy po prostu. Natomiast z czasem, jak już zaczęłam mieć wpływ na swoje leczenie, na decydowanie o swoim zdrowiu, jak poczułam tą kontrolę, że okej, dobra, poznałam, dowiedziałam się, już mniej więcej coś tam wiem o tej chorobie, wiem jak utrzymać zdrowie, to zaczęłam też inaczej o tym opowiadać i wtedy zaczęły mnie spotykać takie raczej pozytywne reakcje otoczenia, no bo oni też poczuli, że skoro dla mnie to jest taki ogarnięty, opanowany temat, to oni też są w stanie to pojąć. Więc widzę, że tutaj działa taki mechanizm po prostu, że to też zależy od tego, jaka jest narracja osoby, która doświadcza po prostu kryzysu. Natomiast też dużo spotykało i nadal mnie spotyka takich dość niesprawiedliwych reakcji, bardzo ocennych, czasami agresywnych, przemocowych. Dużo takich rozczarowań niestety, bo już myślę, że tyle kogoś znam, że można powiedzieć, albo że dane środowisko jest na tyle empatyczne, że to jak im powiem, to się nic złego nie stanie. No i niestety czasami się rozczarowuję, bo w ludziach odpalają się właśnie różne lęki, jakieś inne schematy, albo że mieli kiedyś sąsiada, który chorował, więc teraz myślą o mnie w taki sam sposób, jak o tym sąsiedzie, bo to znają, do tego mogą się odnieść. I to jest trudne. Kiedyś bardzo mnie to raniło, nie byłam na to gotowa, też byłam w gorszym stanie po prostu, więc te rany były naprawdę mocne i naprawdę też przeszłam przez taki proces autostygmatyzacji, że pod wpływem tych reakcji myślałam o sobie gorzej, myślałam, że oni wszyscy mają rację, więc ja jestem już tym człowiekiem z gorszej kategorii i oni mają prawo mnie tak traktować, odnosić się tak do mnie, tak o mnie myśleć. Zaczął mi się uwewnętrzniać też strach tych ludzi. Naprawdę bałam się tego, że może ja rzeczywiście teraz, o Jezu, wstanę rano i będę niebezpieczna. I wiesz, takie totalnie odjechane pomysły, że nie wiem, w życiu nie byłam agresywna, ale nagle zaczęłam się przejmować tym, że zrobię komuś krzywdę, co było totalnie abstrakcyjne. No ale tak, i to też był trudny temat myśleć o sobie, że jestem ostatnim, najgorszym człowiekiem na ziemi i że na nic nie zasługuję, na nic nie mam, do niczego nie mam prawa, z takim, że nie mam prawa, nie wiem, do jakiejś pracy zgodnie z zainteresowaniami, czy ze swoimi zasobami, że powinnam, jak mi to kiedyś jedna z pierwszych psychiatrów powiedziała, ograniczyć swoje oczekiwania wobec życia, że powinnam właśnie jakoś inaczej żyć, bardziej się wycofać z takiego funkcjonowania, jakie lubię. Ale też takie myśli, że no ja już się z nikim nie zaprzyjaźnię, nikt mnie więcej nie pokocha. Ludzie mają rację, że mnie odrzucają. To było mocne, nie? Że nie jestem warta innych ludzi. Chyba te relacje były...
Proces terapeutyczny ci pomógł przy tym? Czy jednak takie doświadczenie miłych, empatycznych relacji, czy praca nad samą sobą, czy zdobywanie wiedzy na temat choroby? Co ci pomogło, żeby tak wyjść z tego koła?
Dokładnie wszystko, o czym mówisz. Ta mieszanka. mieszankę. W sumie nie, trudno mi uchwycić moment, co było pierwsze. Myślę, że chyba pierwsze to w ogóle były książki, które bardzo mnie wzruszały, dlatego uważam, że książki, w których wypowiadają się osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, to jest coś wspaniałego. I na początku to były takie zagraniczne jakieś książki, bo mało tego było w polskich jakichś wydaniach. I teraz się cieszę, że jest ich coraz więcej. No i pamiętam, jak przeczytałam książkę Elin Sacks, Schizofrenia, moja droga przez szaleństwo. I później się dowiedziałam, kim jest Elin i w ogóle co ona osiągnęła w życiu. I pomyślałam sobie, wow, wiesz, że jeśli ona zrobiła tyle, no i żyje te ileś 10 lat z tą schizofrenią i było jej trudno, to może ja jeszcze w życiu tak troszeczkę, tak może do przodu. Więc chyba książka była pierwsza, no ale widzisz, też przepisana na recepcie przez psychiatrę.
O proszę, ale to dobrze, może tak powinni psychiatrzy, wiesz, przepisywać na recepcie też książki, nie?
Żeby, dokładnie.
Żeby poznawać te opowieści innych osób.
Tak, z czasem zaczęli się pojawiać normalci, którzy widzą chorobę taką, jaką ona jest i przyjmują ją i nie robią z tego dramatu ani jakiejś tragedii. To na pewno było dla mnie bardzo ważne. Chyba na początku najważniejsze było dla mnie też wsparcie płynące od osób z doświadczeniem kryzysu, bo czułam, że coś nas łączy takiego niewypowiedzianego i że rozumiemy się po prostu na wielu poziomach. Więc najpierw zaczęło się od osób z doświadczeniem kryzysu, później trochę innych i te doświadczenia mnie tak powoli otwierały, że tak pomyślałam, no dobra, może jeszcze komuś zaufam. Później przydarzyła mi się miłość, która trwa do dziś i jest no olbrzymim dla mnie takim wsparciem, stabilnością, czymś, co trzyma mnie w zdrowiu. Ale tak, terapia też miała olbrzymie znaczenie i nadal ma dla mnie olbrzymie znaczenie, bo od lat jestem w terapii. Zmieniają mi się psychoterapeutki, ale jest mi to po prostu potrzebne jako taka podstawa, z której korzystam regularnie i zawsze jest coś do zrobienia.
Kasia, bo ty funkcjonujesz na naprawdę takich zwiększonych obrotach, ja mam wrażenie, bo i edukacja, i jesteś edukatorem, i działasz, i teatr, i w ogóle, i to, i tamto, i jest ciebie wszędzie pełno. Działasz jakby w tej sferze zdrowia psychicznego, funkcjonujesz, jesteś w remisji od lat. Z czego to wynika, że zostałaś szybko, dobrze zdiagnozowana, miałaś jakby niewiele hospitalizacji, czy dlatego, że zaczęłaś naprawdę dbać o tę swoją chorobę, czy dlatego, że się pilnujesz, czy miałaś szczęście? Z czego wynika to, że jedna osoba jest w stanie dobrze funkcjonować z doświadczeniem schizofrenii, a inna jednak no jest skazana na przykład na opiekę, bo nie jest samodzielna społecznie? To wynika z ilości tych doświadczeń, ilości psychoz, czy z tego, co się dzieje w środowisku tej osoby też?
To trudne pytanie. Ja myślę, że każdy ma trochę inną sytuację. Ma inną sytuację, w której się znajduje. Są takie, kiedy ten system jest bardzo taki no, uniemożliwiający jakikolwiek ruch i te osoby tkwią w tych realiach i trudniej na pewno im się z nich wydobyć. To jest też wada tego, że nie mamy jakiejś oferty rehabilitacji zawodowej, powrotu do nauki, mieszkań treningowych, żeby uciec właśnie z takich trudnych sytuacji, że nie ma czegoś takiego jak rehabilitacja. I pewnie to, że ten system jest taki niewydolny i nieodpowiadający do końca na potrzeby osób chorujących na różne choroby psychiczne, to jest dodatkowe utrudnienie. I ja myślę, że To, że ja się trzymam w dobrej formie, to jest wynik bardzo wielu rzeczy. Tak jak wspomniałaś, i pewnie takiego odkrywania, jakie są moje potrzeby, żeby je tak z troską do nich podchodzić, dbać o nie, znać swoje możliwości i zasoby z drugiej strony, też swoje ograniczenia i deficyty i jakoś się pogodzić z tym, że tak jest. Ja na przykład totalnie sobie nie radzę ze stresem, więc i tak jest lepiej, bo byłam niesamowitą panikarą, ale jest tak, że wiem, że po prostu sobie z nim nie radzę, więc muszę nie zadbać o kilka innych rzeczy, żeby go minimalizować i jakoś dobrze z tym funkcjonować. Też z czasem pojawili się w moim życiu ludzie, którzy są dla mnie olbrzymim wsparciem, znają moje takie objawy przepowiadające i są dla mnie takimi lampkami, które mi powiedzą: czerwone, weź, zrobimy coś. Jestem w stałym leczeniu u psychiatry. Jestem w stałej terapii od lat. Terapia bardzo mi pomogła. Właśnie te wszystkie deficyty, które mam, mogłam zobaczyć, nazwać je, zacząć nad nimi pracować. Więc terapia to myślę, że jest bardzo ważny element zdrowienia. Natomiast nie wszyscy mają do niej dostęp, niestety. To jest totalna porażka, że nie wszyscy mają dostęp do terapii, a chorują na chorobę psychiczną bardzo poważną i nie mają dostępu do leczenia.
A czy ty w ogóle, czy ty wiesz, czy ty potrzebujesz wiedzieć i czy w ogóle można tak sformułować pytanie, czy wiesz, co doprowadziło cię do pierwszej psychozy, co doprowadziło do rozwoju choroby, do tego, że ona się pojawiła i wybuchła, czy to po prostu się dzieje?
Strasznie dużo rzeczy do tego doprowadziły. Na pewno to, że skumulowało się bardzo dużo stresorów w moim życiu.
Czyli to też, to może być, tak?
Tak, w jednym momencie takich trudnych wydarzeń, jak rozwód moich rodziców, jak moje zerwanie zaręczyn, jak awans w pracy, który miałam dostać, obrana pracy magisterskiej, jak mój perfekcjonizm, jak mój pracoholizm, studiowanie dziennie, pracowanie w dużej korporacji.
Wszystko naraz?
Dokładnie.
No, oklaski tutaj teraz podłożę w montażu, wiesz?
Tak, tak. I takie poczucie, ja wszystko mogę, ja dam radę, ja nie potrzebuję snu, ja nie potrzebuję jedzenia, ja nie potrzebuję w ogóle... Ja nie miałam zielonego pojęcia o profilaktyce zdrowia psychicznego i o tym, że...
Nie, czyli dopóki miałaś siłę, to brałaś jeszcze i dźwignęłaś i dasz radę.
Dokładnie. Nie umiałam tego, nie zostałam tego nauczona. Wręcz przeciwnie, byłam bardzo zaradna. Odkąd pamiętam, byłam po prostu zaradnym dzieckiem, zaradną nastolatką. I ta zaradność też przyblokowała właśnie moje dorastanie, bo ja po prostu nie dorastałam. Tylko byłam zaradna. Nie miałam tej przestrzeni, żeby dojrzewać, żeby dorastać, tylko właśnie próbowałam, wiesz, walczyć o życie, o uczenie się, o po prostu bycie. I to był olbrzymi stres. Też z moją sytuacją materialną było to związane. Więc to też był dodatkowy stres, bo też taka niestabilna sytuacja materialna ma olbrzymi wpływ na nasz dobrostan.
A kryzys
psychiczny
wybucha? Czy on się tak kumuluje, sączy i on narasta? Czy to jest takie nagłe? Czy to masz takie poczucie, że to parę miesięcy tak się, czy parę lat może nawet te kamyczki wydarzenia? Czy to po prostu wybucha?
Ja mam takie doświadczenie, że to są te kamyczki, że to narasta, że to jest taka kula śniegowa, że zbiera się latami, tu deficyt, tam, tu sobie nie radzisz, tu wydarzają się po drodze bardzo trudne rzeczy, udajesz, że wcale się nie wydarzyły, albo nie masz świadomości, że to nie jest normalne, tylko że to jest coś trudnego i zostałaś skrzywdzona.
I przychodzi objaw.
I przychodzi objaw, ale też znam historię osób, zwłaszcza jeśli chodzi o depresję na przykład, że do nich to przyszło, wiesz, na słonecznych wakacjach i tak dalej. I nagle widzą, że coś się dzieje, więc myślę, że może się pojawiać i tak, i tak. I ja mam wrażenie, że za każdym razem, i to też trzyma mnie w zdrowiu, że to nie jest tak, że wstaję rano i budzę się z psychozą, tylko że już wcześniej te objawy z ciała, z myślenia, z emocji pokazują mi, że coś tu zaczyna się dziać. Może jestem trochę przewrażliwiona.
Słuchaj, lepsze to chyba niż ignorować, prawda?
Objawy. Tak, jestem bardzo czujna. To też z drugiej strony nie jest dobre, bo czasem po prostu jak jest dobrze, to trzeba się cieszyć, że jest dobrze, a nie o Jezu, zaraz coś się zepsuje, nie? Więc
a ty długo chodziłaś ze swoimi objawami, zanim trafiłaś do szpitala? Czy to są dni, to są tygodnie?
To są miesiące.
Miesiące, okej.
To są miesiące.
I one się napędzają, nakręcają, bo u ciebie się zaczęło od takiego poczucia, że słuchają, obserwują.
Tak, dokładnie. Z czasem było tego coraz więcej trudności, cierpienia. Zaczęło się od urojeń prześladowczych po prostu, takiej delikatnej podejrzliwości po prostu, że w pracy, w zespole ludzie gadają na mój temat więcej niż ja im się dzielę w pracy, nie? I w sumie skąd oni to wiedzą, że potrafią mi taką szpilę dać, która mnie boli i skąd oni to wydedukowali?
Okej, ale tutaj się jeszcze lampka nie pali, nie? Bo to takie...
No tak. No i jeszcze miał być awans, więc sobie pomyślałam, a to normalne, testują mnie, czy...
No dobra, czyli wszystko sobie wytłumaczyłaś, tak?
Dokładnie. No to też jest charakterystyczne, że sobie w schizofrenii, w tej stanie psychozy jesteś w stanie wszystko ułożyć spójnie, wytłumaczyć. Wewnątrz ten świat jest bardzo spójny. Robisz takie racjonalizacje w swojej głowie, natomiast z zewnątrz patrzysz na to i jak to? Kompletny chaos. Więc ja sobie to tłumaczyłam. Na początku moje objawy pojawiały się tylko w pracy. Jak złożyłam wypowiedzenie, to skończyłam tam pracować. No to zaczął się najtrudniejszy okres w moim życiu, właśnie te pół roku chodzenia z objawami, gdzie to się rozlało na, wiesz, cały mój świat. Wszędzie się czułam źle.
Obserwowana, tak? Cały czas? I...
Też, ale też zaczęło się od urojeń prześladowczych, wiesz, później doszły głosy, później doszły omamy dotykowe, smakowe, węchowe, jakieś urojenia wielkościowe, urojenia religijne, posłannicze, tego było coraz więcej, zero wytchnienia, zero też snu, zero jedzenia.
I nikomu nie powiedziałaś wtedy? Czy
ja miałam taki okres szukania pomocy, bo pojawiły się u mnie myśli samobójcze. Doszłam do wniosku, że jeśli mają przyjść i zrobić mi krzywdę, bo takie były moje myśli w urojeniach, no to ja to zrobię sama w łagodniejszy sposób, żeby nie cierpieć. I no tak, to mnie przestraszyło. Jeszcze miałam taki krytycyzm, o, myślisz o samobójstwie, więc... musisz iść do psychologa i byłam u psychologa. Niestety nie otrzymałam tam wsparcia. Szukałam w różnych miejscach tego wsparcia. Niestety też nikt nie brał tego na poważnie. Nikt, wiesz, nie mów, jak ty możesz mówić o myślach samobójczych? Okay. Nie mów mi o tym, nie przesadzaj. Wrócisz do Warszawy, znajdziesz pracę, wszystko się ułoży, jesteś młoda. Ale masz fantazję, a może coś brałaś, wiesz, no takie jakieś wszystkie
taka
rodzaje...
Taka totalna niewiedza też, nie?
Tak, bagatelizowanie.
Że dopiero dopóki nie widać tego po kimś, to tego nie ma.
Dokładnie, dokładnie. A dodatkowo utrudnia to fakt, że to się dzieje w twojej głowie, więc dopóki tego nie wypowiesz, no to nikt się nie domyśli, że właśnie rozmawiasz z prezydentem, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, no bo, a też bardzo rzadkie jest, ja też dopiero latami się tego uczyłam, żeby tak intymne przeżywanie, które może się komuś wydać śmieszne, nie było przedmiotem wstydu i na przykład zapytać, słuchaj, czy ten pan, który przeszedł koło nas, jak szliśmy do psychiatry i był w czarnej koszulce, to powiedział, że mnie zabije.
Okay.
Nie, on cię nie zabije, to tylko głosy, nie? Bardzo trudno jest przejść do zadawania pytań i dawać komuś do zrozumienia, czego się w środku doświadcza.
Ale to chyba bardzo pomocne, prawda?
Mega.
Znaczy już mieć przy sobie taką osobę, która w ogóle wie, rozumie i,
mega.
I jest tym, może to głupio zabrzmiało, ale takim pośrednikiem, nie? Między faktem a twoją myślą, tak? A tym, co ci tam chodzi po głowie, która ci pewnie stara, no nie, idziemy dalej. No.
Dokładnie, dokładnie.
Ile miałaś hospitalizacji?
Hospitalizacji miałam 4, psychos miałam 5.
I od ilu lat jesteś w remisji?
Nie pamiętam.
Już nie liczysz, tak? Ale liczyłaś na początku?
Tak.
To jest takie 8 miesiąc, drugi, trzeci rok, pierwszy.
Liczyłam i miałam rocznicę i świętowałam. Miałam mniejszą psychozę, tą piątą. Jak się zaczęła wojna na Ukrainie, bardzo to przeżywałam.
A to też chyba takie wyzwalacz jest, prawda?
Dokładnie.
W tej sytuacji.
Dokładnie.
I co wtedy, jak już zauważasz, jak mówisz, że miałaś mniejszą psychozę, jak się zaczęła wojna, jak już znasz swoją chorobę doskonale, wiesz, na co zwracać uwagę, masz wokół siebie bliskich, którzy też wiedzą, na co zwracać uwagę, to wtedy próbujesz jakoś ten stres w sobie ograniczyć, czy zwiększasz na przykład dawkę leków? Jak pracujesz z lekarzem?
Lekarka, wiesz, dobrze wie, co powiedzieć, co mi wskazać, więc to mam pełne zaufanie do niej i myślę, że to jest ważne. I rzeczywiście wtedy miałam zwiększone leki, ale udało się bez hospitalizacji. To też jej zaufanie z kolei do mojego partnera, że wiedziała, że sobie poradzimy z tym w domu i zaufała temu. No i rzeczywiście to było krótsze przez to doświadczenie. Nie wiem, czy przez to, ale pewnie wiele tam, ale rzeczywiście szybciej mi przeszło. Ale też miałam pełny krytycyzm. Pojawiły mi się głosy, zaczęłam mieć urojenia, że to moja wina i tak dalej. I że powinnam zmienić tą sytuację, żeby był pokój. Natomiast bardzo, bardzo szybko, dzięki temu, że miałam jeszcze krytycyzm, udało mi się z tego po prostu wyjść. Też ważne było dla mnie ograniczenie jednak informacji i też kontaktu z osobami, które bardzo mocno to przeżywały, bo to było akurat wtedy ponad moje siły.
A ten krytycyzm, o którym mówisz, to jest coś, czego przy tym doświadczeniu uczysz się na terapii? Czy to jest właśnie jakby wrodzone? Czy trzeba mieć świadomość aspektów choroby, żeby ten krytycyzm jak najdłużej, bo mówisz, że miałaś dosyć mocny i silny, żeby jak najdłużej go, czyli to jest to racjonalne spojrzenie, tak?
Jasne.
To wynika z twojego doświadczenia choroby, że jakby już wiesz, że to jest objaw i jesteś w stanie tym krytycyzmem trzymać w ryzach?
Tak, dokładnie, dokładnie. Myślę, że tutaj psychoedukacja to jest mega, mega duże, ma mega duże znaczenie, żeby umieć to nazwać, co się ze mną w danej chwili dzieje, ale też odkąd zaakceptowałam chorobę, stało się to prostsze, bo już wiedziałam, że nikt mi jej nie wmawia, tylko miałam wewnętrzne przekonanie, że to jest choroba, więc łatwiej jest zwracać uwagę na objawy, więc jak już się zaakceptuje ten fakt, co jest mega trudne, ale jednak jak się dojdzie do tego momentu, to wtedy jest o wiele łatwiej.
A co jest takiego trudnego? Co było dla ciebie trudnego w zaakceptowaniu tej choroby? Że to jest ta choroba? Czy że ona już będzie z tobą zawsze? Czy że... Co było takiego trudnego?
No nie chciałam być wariatką po prostu.
I że to jest taka pierwsza myśl, nie? Ja nie chcę być wariatem. Znaczy, że no jakby to jest wariat, no.
Tak. Mhm. Tak, ja też...
Że kto jak kto, ale jeszcze tam depresja, zaburzenia, ale schizofrenia to już wariat.
Dokładnie, dokładnie. I też taki lęk przed przyszłością, więc co teraz ze mną będzie? Czy mnie gdzieś zamkną? Ale chyba najmocniejszy lęk był przed tym, że miałam jakieś marzenia, miałam jakieś wyobrażenia, co chcę, żeby się w moim życiu zadziało. I to był taki moment, że poczułam, że to się nigdy nie zadzieje, nie? Takie miałam myślenie na ten temat, że jeśli będę osobą z doświadczeniem schizofrenii, no to już, nie wiem, założenie rodziny, czy jakaś praca, czy coś tam, że to po prostu się nie wydarzy już w moim życiu. I takie właśnie pożegnanie się z tymi marzeniami, tak myślałam, że muszę się z nimi pożegnać, nie? To chyba było najtrudniejsze, że nie chciałam tego przyjąć do wiadomości. Plus to, co mówiłam wcześniej, nie? Że to też jest objaw choroby związany z, na przykład z urojeniami.
Tak, to musi być trudne w tej akceptacji swojej własnej diagnozy. No, że tutaj nawet na kartce takich plusów i minusów, no, te racjonalne argumenty, które i tak są bolesne, bo są o przyszłości, o marzeniach, i plus jeszcze to, że to jest urojeniowe. Nie? Sama wiem, jak trudny jest proces akceptacji swojej diagnozy, ale też takie niezlanie się z tą chorobą, że ja nie jestem swoją chorobą. Nie? Miałaś coś takiego, że to doświadczenie schizofrenii jakby zapanowało nad twoim życiem i musiałaś się wydobyć z tego, że ja nie jestem tylko chorobą swoją.
Tak, ja to chyba mam do tej pary,
tak?
że jak ktoś mi na coś zwraca uwagę, to pierwsza moja myśl jest taka, czy to wynika ze schizofrenii. Nie wiem. Nie spojrzę komuś w oczy, bo jestem nieśmiała, w jakimś kontakcie, to od razu się zastanawiam, czy mi to nie zostało z psychozy po prostu. Tak, nadal mam... Trudno mi oddzielić ten kawałek.
Ale potrzebujesz jeszcze tego oddzielenia do takiego dobrego funkcjonowania?
Nie.
No właśnie.
W ogóle mam teraz taką narrację i takie myślenie o tym, że w ogóle doświadczenie schizofrenii, te wszystkie psychozy, ta cała droga, to jest dla mnie taki formacyjny czas w życiu, nie? Że to mnie już ukształtowało po prostu na przyszłość. Dużo zmieniło w sposobie myślenia, patrzenia na ludzi, bycia z ludźmi, że trudno wymazać to doświadczenie i chyba nie ma takiej potrzeby w ogóle, ale tak, to rzeczywiście totalnie zmienia to, jak funkcjonujesz, jak żyjesz.
Teraz żyjesz wolniej, spokojniej, uważniej w porównaniu do tego maratonu, który miałaś przed pierwszą psychozą?
Nie.
Nie? To dobrze, że pani tutaj nie wali ściemy.
Chciałabym tak powiedzieć. Są etapy, są okresy, kiedy rzeczywiście żyję wolniej, spokojniej i tego potrzebuję, ale też jestem osobą, która lubi być aktywna. I czasami jestem przeaktywna, po prostu przesadzam. Ale teraz przynajmniej mam do tego taki zdrowy stosunek, że jak robię dużo, to dlatego, że chcę i mam siłę, a nie dlatego, że
ja... Że wypada, że trzeba,
tak,
że tak.
Tak, dokładnie. I nawet nauczyłam się odmawiać po prostu.
Co? I nie boisz się, że zrobiłaś komuś przykrość, że w ogóle cię odrzucą wszyscy i tak dalej? Bo to jest to, nie? Że...
No trochę to przerobię przez kilka dni, a później okazuje się, że nic się nie stało. Trochę też nauczyłam się nie robienia rzeczy wystarczająco dobrze, a nie tak, jak w głowie mam, że idealnie powinno wyglądać. W ogóle takie odpuszczanie sobie i to, że potrafię to robić, to jest mega ważne. No i też wpisuję w kalendarz takie zdrowe nawyki. I muszą one być po prostu, wiesz, jakiś spacer, jakieś wyjście z koleżanką na kawkę, jakiś dziś mój dzień, gdzie gotuję na kilka dni, albo w ogóle mam cały dzień, gdzie gotuję, bo kocham gotować. Więc też taki czas na moje pasje, przyjemności i wpisuję to w kalendarz i są tak samo ważne, jak pozostałe rzeczy do zrobienia, więc nie żyję może wolniej, choć są okresy, kiedy tak jest, ale nauczyłam się po prostu odpuszczać sobie.
Rutyna i rytuały to jest ważne dla ciebie? Znaczy to cię trzyma w dobrej formie?
Tak, to daje poczucie takiej stabilizacji. I też jak taki efekt placebo, że wierzę, że to...
Tak. W ogóle jak tu jest wszystko zaplanowane, to już jestem taka uporządkowana i mam kontrolę nad wszystkim, nie?
Tak, ale wierzę, że mi to pomaga i chyba to na mnie najbardziej działa. Zresztą chyba tak w ogóle jest, że jak odstresowujesz się czymś, w co masz przekonanie, że ci pomaga, to wtedy działa, a jak biegasz, bo wszyscy biegają i jest moda na bieganie, no to nie zadziała, nie?
No właśnie, dlatego ja nie biegam, tylko układam puzzle namiętnie i w ogóle się tego nie wstydzę już. Kasia, czego ci życzyć?
Udanych wakacji.
O, to ci życzę udanych wakacji.
Dzięki. Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.